Król Dawid, sługa Boży, w 25 psalmie, w 14 i 15 wersecie mówi tak. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. I 15. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Jesteśmy na tym miejscu, bo wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, ale przede wszystkim potrzebujemy przeżywać Bożą obecność. Bożą obecność w naszym życiu. W Słowie Bożym widzimy, że kiedy Pan Bóg przemawia, kiedy Bóg objawiał się ludziom, działy się różne ponadnaturalne rzeczy. Kiedy Boża obecność objawiła się Mojżeszowi wobec wszystkich ludzi, którzy z nim byli, to jak czytamy, lud słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I potem czytamy, że prosili też Mojżesza, żeby to on sam rozmawiał z Bogiem. Podobnie przerażeni byli pierwsi chrześcijanie, kiedy, jak czytamy, nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Kiedy Bóg objawia swoją obecność, robi to, żeby zamanifestować, żeby pokazać swoją moc, ale też, żeby uświadomić nam Jego wielkość, nieograniczoność, ale przede wszystkim, aby sprawić w nas prawdziwą bojaźń, byśmy odwracali się od grzechu. Czy tak jak siedzimy dzisiaj, czy jesteśmy gotowi na modlitwę? Przyjdź Panie i napełnij to miejsce i nas. Czy ostalibyśmy się, gdyby poraziła nas prawda Boża? Czy nie boimy się prosić Pana Boga, przyjdź Panie i wypal nasze serca, oczyść Twój Kościół, aby się ostał? Czy jesteśmy gotowi na taki biblijny, wypalający ogień, który oczyszcza nas od grzechu? Czy chcielibyśmy, żeby Pan Bóg w swojej mocy sprawił to, że będziemy, staniemy i będziemy na głos wyznawać swoje grzechy? Czy jesteśmy na to gotowi? Będę dzisiaj mówił o najgorszym grzechu, z jakim możemy się zmagać. Ten grzech popełniany jest głównie przez ludzi wierzących. Przez tych, którzy mają świadomość swoich czynów przed Bogiem. Z tym grzechem mamy do czynienia, kiedy decydujemy się pójść w naszym życiu w kierunku, który jest przeciwny do tego, w co wierzymy i przez to nie pochodzi od Boga. Ten grzech może nas dręczyć, może stanowić nałóg albo wręcz zdominować nasze całe życie. Jaki grzech mamy na myśli? Jaki jest ten najgorszy grzech? Najgorszy ze wszystkich. Dzisiaj będę mówił o grzechu niewyznanym. Najgorszy ze wszystkich grzech to jest grzech, który nie jest wyznany. Jeśli słuchaliśmy tego, co czytał dzisiaj Łukasz w 3 rozdziale 1 listu Jana, tam zacytuję jeden werset. Tam jest napisane: każdy, kto pokłada nadzieję w Bogu, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Kiedy słuchaliśmy tego, co mówiła Magda, ona miała świadomość, że jest grzech w jej życiu, który jest niewyznany. Ten grzech polega na tym, że wie, co zrobić powinna, ale nie uczyniła tego kroku względem Boga. Ale tak naprawdę Pan Bóg dał jej poznać i dał jej mądrość, aby się przyznać do tego, co zrobiła. Dzisiaj coraz więcej chrześcijan nosi w sobie niewyznany grzech. Na przykład młodzi ludzie wstępują w związki małżeńskie z niewyznanymi grzechami nieczystości przedmałżeńskiej, świadomie właściwie narażając się na brak błogosławieństwa Bożego. Albo chrześcijanie żyją podwójnym życiem. Z jednej strony angażują się w Kościół, w społeczność, a z drugiej strony ulegają grzesznym pożądliwościom. Albo chrześcijanie popełniają grzech jedni przeciwko drugim w ramach społeczności. Ale jest też tak, że ludzie, będąc chrześcijanami, żyją dla własnego ego. Żyją z przekonaniem, że najważniejsze jest ich własne dobro. I to wszystko dzieje się wśród ludzi wierzących. Dlatego chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czym jest grzech niewyznany, jakie może rodzić skutki i do czego może doprowadzić. Chciałbym, abyśmy sobie odpowiedzieli na 5 pytań dotyczących najgorszego ze wszystkich grzechów, grzechu niewyznanego. Komu wyznajemy nasz grzech? Można powiedzieć, że temu, kogo ugodziliśmy naszym upadkiem, naszym błędem. Grzech przeciwko Bogu wyznawajmy Bogu. Grzech przeciwko innej osobie wyznajmy Bogu i tej osobie. O ile jest to możliwe, zadośćuczyńmy to, co zadośćuczyńmy tym, co było nie tak. Jeśli zgrzeszymy przeciwko społeczności, miejmy odwagę, siłę przyznać się przed wszystkimi. Można zadać pytanie, jak długo czekać z prośbą o przebaczenie. Grzech popełniony w przeszłości musi być wyznany i teoretycznie wiemy, im szybciej, tym lepiej. Można powiedzieć, że wyznanie to jest jak szybka reakcja na przeszkodę, która nagle pojawia się na naszej drodze, na chodniku. I idąc przez chodnik widzimy gałąź, która właśnie spadła z powodu wiejącego wiatru. Idąc, odgarniamy tę gałąź, idziemy dalej. Albo z wyznaniem grzechu, albo z czasem, w jakim powinniśmy ten grzech wyznać, jest jak z odbezpieczonym granatem, który został Tobie rzucony do rąk. Należy go złapać i szybko wyrzucić. Albo takie sportowe porównanie. Z wyznaniem grzechu jest jak z szybkim zebraniem piłki spod kosza po niecelnym rzucie. Jakie są skutki niewybaczonego grzechu? I tutaj jest problem, bo nieraz myślimy, że skoro jestem człowiekiem wierzącym, to chyba tak źle nie będzie, jeśli po prostu jakieś tajemnice dla siebie zachowam, jeśli pewne rzeczy będę w sobie pielęgnował. Dzisiaj czyta Łukasz i Słowo Boże nas w tym przekonuje, że grzech, który pielęgnujemy, w którym trwamy, ma wpływ na najważniejsze sfery naszego życia. Na zbawienie, na uświęcenie, na wieczność, na zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, ale też na nasze życie modlitewne. Ale można zapytać, przecież wyznałem mój grzech, ale nie czuję, żeby Bóg mi wybaczył. Co wtedy zrobić, kiedy przyznajemy się do tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, przeciwko ludziom, ale nie czujemy, że Bóg nam wybaczył. W takiej sytuacji też powinniśmy pamiętać, że nasze życie jest życiem wiarą. Nie żyjemy uczuciami, nie żyjemy emocjami. Nasze życie nie zależy od tego, jak się czujemy. Jak się dobrze czujemy, albo jak się fatalnie czujemy. Ale nasze życie polega na wierze w Słowo Boże, w Słowa Jezusa. I kiedy mamy odwagę przyjść do Boga i prosić Go, aby nam wybaczył to, co uczyniliśmy, to On jest wierny, jak mówi Słowo, On jest hojny w odpuszczaniu. I nawet jeśli wciąż nie czujemy przebaczenia, to możemy ewentualnie przemyśleć motywy naszej prośby o przebaczenie, ale z drugiej strony pamiętać, że wszelkie wątpliwości, jakie mamy w tej kwestii, to jest też tak naprawdę robota szatana, który jest złowrogim oskarżycielem. To jemu właśnie nie zależy na tym, abyśmy wrócili do Boga. Po piąte, jakie są składowe elementy wyznania grzechu, tak? Co mamy zrobić? Wiadomo, że nie jesteśmy ludźmi zakonu. Nie weźmiemy owieczki czy innego ptaka jakiegoś i nie pójdziemy oddać tego na ofiarę przebłagalną za grzechy. Bo Bogu nigdy, nawet w tych czasach, kiedy Izrael to czynił, nigdy Bogu nie zależało na rytuale, na otoczce, na jakiejś wielkiej tradycji. On zawsze czekał i czeka na właściwą postawę serca, kiedy do Niego przychodzimy. Z wyznaniem grzechu mamy do czynienia wtedy, kiedy nastąpi wyznanie, czyli ujawnienie tego grzechu, kiedy odwrócimy się, porzucimy ten grzech i kiedy w miarę możliwości jesteśmy w stanie oddać, zwrócić, zadośćuczynić osobie, którą skrzywdziliśmy. Jeśli to jest w naszym sercu, jeśli przychodzimy z tym do Boga, to przychodzi i przebaczenie, i miłosierdzie. Czyli Pan Bóg daje nam swój pokój, daje nam radość, mimo tego, że teoretycznie byśmy na to nie zasługiwali. Chciałbym, abyśmy spojrzeli teraz do Słowa Bożego i otworzyli Księgę Przypowieści Salomona, rozdział 28. Słowo Boże, Biblia, bardzo często zwraca uwagę na temat wyznawania grzechu. Na temat wybaczenia grzechu. I to wybaczenie zostało nam dane raz na zawsze przez Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Ale nasz problem polega na tym, że kiedy upadniemy, kiedy zrobimy coś, co jest sprzeczne z Bożą naturą, to my zamiast przybliżyć się do Boga, zamiast jak najszybciej wrócić do Boga, tak naprawdę naturalnie z naszej natury uciekamy od Boga i staramy się być jak najdalej. Ja sobie pomyślałem, że to jest tak jakbyśmy zgrzeszyli, to jest tak jakbyśmy uciekali przed szczekającym małym psem, ale biegli tak naprawdę w kierunku pomieszczenia, które jest pełne jadowitych węży. Tak można określić nasz stan, kiedy upadniemy, kiedy znowu popełnimy błąd i zamiast uciekać do Boga, chociaż jest wstyd, chociaż jest tak naprawdę zawiedliśmy pewnie i siebie, i innych, to my jednak zamiast przybliżyć się do Boga, uciekamy. I ten fragment 28 rozdział Księgi Przypowieści Salomona, w wersecie 13 i 14 mówi tak: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. To są słowa człowieka bardzo mądrego, ale który, jak wiemy, nie uniknął wielu błędów. I mówi w tych dwóch prostych fragmentach o tym, że kiedy upadniemy, a jest to rzeczą naszą ludzką, to jak najszybciej wyznawajmy, porzucajmy, bo wtedy Bóg nas ochroni. Ale kiedy będziemy zatwardzać serce, kiedy będziemy się tłumaczyć jakoś, no to wcale jeszcze nie jest takie najgorsze, przecież to jest, ktoś mnie zranił, to ja jego zraniłem, ktoś mnie oszukał, to ja jego oszukałem, przecież życie jest coraz droższe, więc ja musiałem jakoś zakombinować. I Salomon tutaj mówi, kto zatwardza swoje serce, kiedy upadnie, ten wpada w nieszczęście. Te słowa pokazują stan człowieka, który zgrzeszył. Widzimy, że kto nie wyzna, ten niechybnie idzie ku nieszczęściu. Teoretycznie wszystko się zgadza. My wiemy, że tak należy czynić, ale w praktyce bywa różnie. W praktyce bywa tak, że nawet kiedy upadniemy, wiemy, że powinniśmy ten etap przebyć. Wyznać, oczyścić się, odwrócić się i iść dalej. Wstać z upadku, iść dalej. A jednak my jakoś byśmy woleli ten fragment ominąć, tak? Wyznanie grzechu, wolelibyśmy ten etap pominąć i wstać i iść dalej. Ale szatan nie pozwoli nam przejść tak sobie z tym grzechem, którego nie wyznajemy. On nie pozwoli porzucić nam też grzechu bez walki. Póki nie złamiemy swojej dumy, póki nie wyznamy Bogu swoich upadków, szatan jest zwycięzcą w moim i twoim życiu. Dlatego wyznanie grzechu to nie jest robienie Panu Bogu łaski, tak? Panie Boże, jak zwykle zgrzeszyłem, jak zwykle masz rację. Panie Boże, tak mnie stworzyłeś i znowu. To nie jest zrobienie łaski Panu Bogu, kiedy wyznajemy. Ale właśnie brak wyznania jest robieniem krzywdy przede wszystkim samemu sobie. To jest pustoszenie, coraz większe pustoszenie swojego życia. Chciałbym, abyśmy spojrzeli teraz na naszą postawę z Bożej perspektywy, tak jak widzi nas Pan Bóg. Przecież jako człowiek wierzący dobrze wiesz, że Pan Bóg zna ciebie dokładnie. Zna twoją sekundę, każdą sekundę twojego życia. Wie, czy jesteś teraz myślami obecny tutaj, czy już myślisz o tym, co będzie na obiad, czy w ogóle. Czy masz wątpliwości co do tego, co jest mówione, czy nie. Poza tym wiemy też z Bożego Słowa, że nawet jeśli popełniamy coś haniebnego, coś, z czym nie jesteśmy w stanie stanąć tutaj na środku, to Boga tym nigdy nie zaskoczymy. Bóg nie raz i nie dwa widział takie sytuacje. Nie jesteśmy w stanie Boga zaskoczyć żadnym grzechem. ale jest jeszcze nasza wolna wola. Bóg dał przez Jezusa możliwość, aby wyznać każdy grzech, aby przyjść, uzyskać przebaczenie każdego grzechu. Ale jest jeszcze nasza wolna wola i to my wybieramy albo przebaczenie, albo tak naprawdę pustoszenie swojego życia. Pan Bóg nie może już nic więcej zrobić, jeśli nie ma w nas woli zmiany, woli proszenia o wybaczenie czy odwrócenia się od pewnych rzeczy, które mogą być w naszym życiu. I tak jak mówi w przypowieści o bogaczu i Łazarzu, choćby stanął dzisiaj na tym miejscu, świadectwo złożył bogacz i by nam powiedział: słuchajcie, wyznawajcie, nawracajcie się, idźcie do Boga, bądźcie blisko Niego, to Pan Jezus mówi, że pewnie byśmy Go i tak nie posłuchali. Jeśli Słowo Boże, jeśli Pan Jezus, Jego Duch Święty nie przemawia do mnie i do Ciebie, to choćby ktoś zza światów przyszedł i mówił, jak źle jest w krainie potępienia, jak źle jest w krainie wiecznego mroku, pewnie byśmy wysłuchali, ale nie miałoby to większego wpływu na nasze życie. Bóg ciągle wyciąga swoją dłoń do mnie i do Ciebie, a my, mimo tego, że toniemy w morzu naszego grzechu, tak? Płyniemy w takim błocie naszego grzechu, to my próbujemy Bogu pokazać, że my potrafimy całkiem dobrze pływać. Zauważmy też, że nasza natura każe nam uciekać nie tylko od Boga, ale niewyznany grzech powoduje też izolację od ludzi, od naszego otoczenia. Salomon w Przypowieściach 28, ale w pierwszym wersecie mówi na początku tego wersetu coś takiego. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. Nie wiem, ja myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, kiedy był taki, jak takie wypłoszone zwierzę, tak? Kiedy zrobiliśmy coś, co się nie podobało Bogu, co być może wyszło na jaw wobec innych. I wtedy czujemy się jak ktoś, kto chciałby uciec, bo czuje się jak osaczony, jak ten, którego wszyscy gonią, a tak naprawdę nic takiego się nie dzieje. Kiedy przekraczamy Boże granice, kiedy upadamy, tracimy pokój. Tracimy taką bezpieczną przystań, tracimy kontrolę nad naszym życiem, nad naszym działaniem i tak naprawdę wyglądamy jak osoba, która ciągle od czegoś ucieka. Ale fakt, że my trwamy w grzechu, to jeszcze nie jest najgorsze, co może nas spotkać. To, że nawet jeśli dzisiaj jest tak, jeśli moje, twoje serce jest brudne, jeśli nie jest czyste, nie jest oczyszczone przed Bogiem, to jeszcze nie jest najgorsze, co może nam się przydarzyć. Gorsza od tego jest świadoma postawa serca, które nie ma zamiaru tego zmienić. Dlatego na początku powiedziałem, że grzech niewybaczony to jest grzech, który się przydarza głównie, czy może nawet zawsze ludziom wierzącym. Bo to jest wtedy, kiedy wiemy, co zrobiliśmy, wiemy, co powinniśmy dalej zrobić, ale świadomie wybieramy, że tego nie zrobimy. Dlatego, kiedy widzimy, że nasze życie idzie może nie w tym kierunku, przestańmy się oszukiwać i zwodzić. Miejmy odwagę powiedzieć koniec z samousprawiedliwianiem. Koniec z zaprzeczaniem. Koniec z uchylaniem się czy zamazywaniem prawdy. To jest czas, aby nastąpiło rozpoznanie co do grzechu, uznanie swojej winy, a wreszcie zmiana w myśleniu, prowadząca do zmiany zachowania. Słowo Boże nam pokazuje, że wyznanie grzechu prowadzi do zwycięstwa. Przyznanie do błędu to nie jest porażka, tak jak nas się uczy. Tak jak w szkole, przyznanie się do błędu przychodzi nam bardzo ciężko. Chociaż każdy nauczyciel to doceni. To jednak tak w szkole, tak w życiu prywatnym przyznanie się do błędu my po prostu odczytujemy jako porażkę. Ale tak naprawdę przyznanie się do błędu to jest początek wygranej. Bóg nie zostawia nas w takiej sytuacji bez obietnicy. W pierwszym liście Jana 1,9 czytamy bardzo znane słowa. Pierwszy list Jana 1,9. Może 8, 9, 10. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Jeśli my poznaliśmy miłość Boga Ojca do nas, a mimo to upadamy, czy upadliśmy w grzech, Biblia nas zachęca wieloma przykładami. Biblia zachęca nas przykładem syna marnotrawnego. Kiedy w Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, widzimy, jak ojciec z otwartymi ramionami i z wielką radością wita swojego zmęczonego swoim życiem, obszarpanego, być może brzydko pachnącego świnkami, być może zupełnie zniszczonego fizycznie i psychicznie syna, wita go z otwartymi ramionami i cieszy się, że wrócił. Cieszy się, że przetracił pół majątku, który on zbierał jako ojciec przez całe swoje życie. Cieszy się, że poświęcił pół majątku, ale jego syn wrócił. I tak samo nasz Bóg Ojciec. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? On się tak samo cieszy i otwiera swoje ramiona, kiedy do niego wracamy. Można powiedzieć, jak to komentatorzy sportowi mówią, że ktoś wrócił z dalekiej podróży, tak? Kiedy nagle los jakiegoś meczu, jakiegoś spotkania odwraca się diametralnie, tak? Ktoś przegrywał 0-3 do przerwy, a nagle w drugiej połowie jeszcze 4 bramki wygrywa. I tak jest właśnie z naszym życiem, że nawet jeśli wrócimy z takiej duchowej, dalekiej podróży, kiedy biliśmy się z myślami, kiedy wiedzieliśmy, że nie ma tego pokoju, nie ma tej radości z Boga, kiedy uciekamy od ludzi, od samego siebie byśmy chcieli uciec, to Ojciec, nasz Bóg, cieszy się dokładnie tak samo jak z tego syna marnotrawnego. Kończąc, pozwól, że zapytam, czy nosisz dzisiaj w sercu niewybaczony grzech? Może zgrzeszyłeś w sercu wobec Boga? Może uczyniłeś krzywdę drugiemu człowiekowi? A może twoja postawa jest doświadczeniem dla całej społeczności? Jeśli tak jest, to w imieniu Jezusa proszę Cię, ugnij się i proś, a Pan da wybaczenie. Każdy dzień zwłoki zwiększa szanse na Twoje wieczne potępienie, a ponadto Twoje życie coraz bardziej chyli się ku upadkowi. I to, co mówię, jest tak samo ważne, czy tak samo dotyczy mnie i Ciebie. Może być też tak, że Twoje serce jest w tej chwili blisko Boga, ale nie masz pełnego pokoju, bo widzisz, że osoba Tobie bliska, może w rodzinie, może w społeczności, upada i trwa w grzechu, a być może wcale nie widzi potrzeby wyznania. I wtedy zastanawiasz się: Panie Boże, jak ja bym dużo dał, żeby zmienić tę osobę. Ale człowiek za człowieka duszy nie da. Nie jesteśmy w stanie odkupić duszy drugiego człowieka. I czasem, kiedy widzimy problem u osoby bliskiej, to modlimy się, prosimy i tylko prosimy: Panie Boże, spraw, aby ta osoba wróciła do Ciebie, choćby dzień przed odejściem z tego świata. Pozostaje modlitwa i nadzieja na ukorzenie się tej osoby. I ostatni może wniosek. Boża obecność, o której mówiłem na początku, to, że Bóg jest, to, że w każdej chwili może pokazać nam ponadnaturalne rzeczy, nawet w tym miejscu, tak jak tu jesteśmy, powinna nas otrzeźwić, postawić na baczność. Jesteśmy tu teraz przed Jego obliczem. Żadna moja i żadna Twoja myśl w tej chwili, każda czynność, którą w tej chwili wykonujesz, nic nie jest poza Jego kontrolą. Jaką w tej chwili mamy postawę przed Bogiem? Czy jest to mentalność faryzeusza? Czy jest to mentalność celnika? Czy jestem zadowolony ze swoich uczynków? Czy jestem, kiedy wiem, że Bóg tu jest, czy będę w modlitwie Mu mówił: Panie Boże, dziękuję, że jestem tak dobry, że tak naprawdę tak wiele, tak dziękuję Ci, że mogę robić tyle dobrych rzeczy dla Ciebie. Czy może mamy mentalność celnika, który kiedy stawał przed Bogiem, kiedy wiedział, że znajduje się w Bożej obecności, nie był w stanie nawet podnieść swojej głowy i każde słowo to było wzdychanie nad swoją niedoskonałością. Miejmy pewność tego, że nasz Bóg Ojciec jest jak najlepszy Ojciec. Może nie każdy z nas ma wzór Ojca tego ziemskiego jako wspaniałego Ojca, ale miejmy pewność tego, że nasz Bóg w niebie jest jak najlepszy Ojciec. Ten, który zawsze kocha, ten, który zawsze dba, któremu zawsze zależy i który obiecuje, i nie są to obietnice bez pokrycia, że będzie pomagał i zawsze będzie w każdej sytuacji Twojego życia. Od teraz, jutro, za miesiąc i do ostatniej Twojej chwili i na wieki. Dlatego chciałbym zachęcić nas, abyśmy może tutaj, może kiedy się rozejdziemy do naszych domów, abyśmy pamiętali, że każdy dzień się liczy, każdy dzień z Bogiem jest lepszy niż 1000 dni bez Boga. I każdy dzień, który jest przeżyty bez Jego pokoju, jest tak naprawdę proszeniem się o zagładę. Amen.